Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. Proszę Państwa, sagi o BlackRocku, ciąg dalszy. A teraz, no, można by myśleć, że nie, tam BlackRock, to daleko stąd, w Ameryce robią jakieś gigantyczne interesy. Nie, proszę Państwa. Żydzi robią interesy wszędzie, na całym świecie. A proszę nie zapomnieć o tym, że rząd ukraiński składa się w większości z Żydów. Ukraińskich wprawdzie, ale Żydów. Dniepropetrowsk, w tej chwili zwany dla niepoznaki Dniepro, to było jeszcze przed wojną, która w tej chwili trwa, czyli jeszcze w 20 roku, 21 roku, to było siedlisko ponad 100 tysięcy Żydów. Którzy częściowo wyjechali do Izraela. A więc to, więc na Ukrainie naprawdę jest, na pewno interesy żydowskie. Jeśli ktoś sądzi, że Ukraina, że z Ukrainą można robić normalne interesy, no to się na głowy pomieniał. A albowiem to są Żydzi. No i między innymi dlatego mamy taki gigantyczny problem na przykład z Wołyniem, ale nie, to, Wołyń to jest tylko jeden z wielu polskich problemów z Ukraińcami, dlatego że oni mają zamiar, mają ochotę i zamiar brać od nas, natomiast nie mają zamiaru, najmniejszego zamiaru płacić. Owszem, brać mogą, ale płacić albo być wdzięcznym. Czy Państwo zwariowali? Czy ktokolwiek myśli, że Ukraińcy będą wdzięczni, no to powinien przypomnieć sobie, jak to sąsiedzi ukraińscy byli wdzięczni swoim polskim sąsiadom w 1943 roku. I czym się dla polskich sąsiadów ta wdzięczność ukraińska skończyła. No właśnie. No, więc mamy z jednej strony żydowskiego BlackRocka i z drugiej strony żydowski rząd ukraiński. No więc, wspaniała rzecz. Podtytuł tego artykułu: ukraiński interes. W ostatnim czasie firma BlackRock stała się także niezwykle aktywna na odcinku ukraińskim. Larry Fink zdążył od początku roku przeprowadzić już kilka rozmów z Wołodymyrem Zełenskim, a w Krakowie gościły także delegacje kierownictwa firmy. Jak Państwo myślicie, dlaczego? Co oni im chcieli sprzedać albo oddać jakieś czołgi albo samoloty albo coś takiego, tak jak myśmy to zrobili? Nie. Oni chcieli zarobić pieniądze. Obie strony pracują nad wielkim planem inwestycyjnym, który ma docelowo zbudować nową Ukrainę niemal od podstaw. Słyszycie Państwo? To ja pytam tych pedałów z PiS-u, gdzie są, czy kto i w jaki sposób zagwarantował nam, że polskie firmy po wojnie będą odbudowywały Ukrainę? Kto i w jaki sposób, skoro do tego wszystkiego włączył się BlackRock z budżetem 10 bilionów dolarów? Dobrze. A powtarzam jeszcze raz, obie strony, czyli zarówno rząd ukraiński, jak i BlackRock, pracują nad wielkim planem inwestycyjnym, który ma docelowo zbudować nową Ukrainę niemal od podstaw. Zdaniem Finka, powojenna Ukraina będzie prawdziwą światową latarnią kapitalizmu i odbiorcą wielkich inwestycji z całego świata, żydowskich. Słowa prezesa BlackRock z pewnością nie są rzucone na wiatr, gdyż jak mało kto na całym globie ma on realny wpływ na to, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze. Fink wycenił koszt odbudowy Ukrainy na około 750 miliardów dolarów, co z jego perspektywy wcale nie jest aż tak niebotyczną kwotą. I nawet jeśli podniesienie Ukrainy z gruzów nie będzie powszechnie odbierane jako przedsięwzięcie warte tak wielkiego zachodu, to można mieć pewność, że BlackRock umiejętnie wykorzysta swoje przebogate doświadczenie w nakłanianiu świata do inwestowania w dużo mniej opłacalne projekty. Tak. A proszę Państwa, chciałem zwrócić jeszcze uwagę w związku z tym na tą odbudowę Ukrainy po wojnie. Otóż będziemy mieli do czynienia z Ukrainą pod tytułem prawdziwą światową latarnią kapitalizmu. I kiedy namnoży się tam Żydów w setki tysięcy, a żydowskich pieniędzy w brud będzie w brud, i wtedy polskie firmy i my, Polacy, będziemy zatrudnieni w roli murzyna, murzynów od czarnej roboty, czyli podwykonawców, którym ewentualnie się nie zapłaci. No bo niby po co może nam płacić? To nie pierwszy raz to będzie tak, że się Polakom, polskim firmom, żydowskie firmy nie będą płaciły. W Polsce coś takiego było standardem. Także przestrzegam, ostrzegam przed takim, przed innym sposobem widzenia tego, co się będzie działo na Ukrainie później. Bo jestem o tym przekonany, że w momencie, kiedy armaty przestaną strzelać, to do gry wejdą gigantyczne pieniądze właśnie żydowskie. I my będziemy tak się patrzyli wtedy z niedowierzaniem, jak to nas Żydzi z całego świata robią kolejny raz w tego, no właśnie, wiecie Państwo co. Cytuję dalej. Działania największej na świecie firmy inwestycyjnej stanowią naturalny sposób przedłużenie polityki amerykańskiego państwa. I tutaj chciałbym, tutaj jest chiński element. O czym świadczą kolejne przysługi wyświadczane wzajemnie przez obydwie strony. Jeszcze raz przeczytam to zdanie, albowiem ja od 2 lat przynajmniej mówię o tym, że państwo amerykańskie, że Waszyngton oddał w pacht żydowstwu amerykańskiemu walkę z Chinami na płaszczyźnie gospodarczo-finansowej. I od 2 lat mówię, to był koniec, trzeci, czwarty kwartał 2020 roku, od tego czasu mówię, że Żydom idzie to świetnie, że Chińczykom idzie to gorzej, ale najważniejsze jest to, że właśnie amerykański rząd zaprzestał bodzenia się z Chińczykami i oddał tą sprawę w rękę żydowskie. O. I tutaj jest to napisane. A działania największej na świecie firmy inwestycyjnej, powtarzam, stanowią w naturalny sposób przedłużenie polityki amerykańskiego państwa. A jaka jest polityka amerykańskiego państwa w stosunku do Chin? No to ja powtarzam dzień w dzień od 11 lat. O czym świadczą kolejne przysługi wyświadczane wzajemnie przez obydwie strony. No. To zdanie wyraźnie mówi o tym, o czym ja mówię od 2 lat i nikt mnie nie chce słuchać. Cytuję. Rząd federalny, i tutaj przykład tych wzajemnych przysług. Rząd federalny i amerykański bank centralny regularnie korzystają z pomocy BlackRocka przy obsłudze różnego rodzaju pakietów stymulacyjnych czy też rankowych przejęć dokonywanych za pieniądze podatnika. Po niedawnym upadku Silicon Valley Bank zadanie posprzątania po całym zamieszaniu przypadło właśnie firmie Larry'ego Finka. O tym nie wiedziałem. BlackRock stał się natomiast w ostatnim czasie idealnym miejscem schronienia dla wielu byłych polityków, bankierów centralnych z całego świata. Żaden inny podmiot finansowy nie cieszy się dziś takimi względami polityków, ani nie posiada tak rozległych koneksji. Tak, cytuję dalej. Larry Fink, który zarządza dużo większymi kwotami niż George Soros, Bill Gates czy Mark Zuckerberg, nie stara się regularnie w świetle kamer prezentować swoich planów uszczęśliwiania całej ludzkości. Jego obecność w mediach jest dużo bardziej dyskretna, co nie zmienia tego, że nieustannie wpływa na naszą rzeczywistość w trudny do przecenienia sposób. O znaczeniu tej firmy, która daleko wykracza poza sam świat finansów. Najwięcej mówi niedawny skandal związany z bojkotem konsumenckim piwa Bud Light, którego producent wykorzystał w kampanii reklamowej transseksualnego influencera Jeden z byłych dyrektorów producenta belgijskiej firmy Anheuser-Busch zasugerował później wprost, że firmy znajdują się dziś pod ogromną presją promowania wokizmu właśnie za sprawą wielkich firm inwestycyjnych. Czyli innymi słowy, to BlackRock najprawdopodobniej, albo ktoś tam z jego ramienia, rozkazał tym właścicielom tego piwa Bud Light, nie wiem, czy Państwo znacie sprawę, żeby zaangażowali do tego transseksualnego influencera. No i sprawa się rypła, padło to wszystko. Bud Light poniósł ogromny strat, znaczy nie Bud Light, tylko producent, czyli belgijska firma Anheuser-Busch poniosła straty, no ale przecież nie BlackRock. No właśnie, bo firmy znajdują się, powtarzam jeszcze raz, dziś pod ogromną presją promowania wokizmu właśnie ze sprawą wielkich firm inwestycyjnych. To właśnie one i forsowany przez nie mechanizm raportowania ESG ponoszą główną odpowiedzialność za to, że świat zdaje się coraz bardziej stawać na głowie. Chyba mało kto z obserwujących rynki finansowe przed 100 laty, czy nawet pół wieku temu, byłby w stanie przewidzieć postępującemu wyrafinowaniu technologicznemu w zakresie inwestowania na giełdzie, będzie towarzyszył triumf tak skrajnie prymitywnych intelektualnych idei i radykalnych społecznie nurtów. Przypadek BlackRock pokazuje jednak, że mając do dyspozycji najdoskonalsze narzędzia analityczne i komputerowe, można jednocześnie promować wokizm i ekologizm najbardziej destrukcyjnym dla ludzkości wariancie. I ostatni akapit. W styczniu 2020 roku Larry Fink w swoim corocznym liście do klientów firmy zatytułowanym Fundamentalne przekształcenie świata finansów oznajmił całemu światu, że ryzyko klimatyczne jest ryzykiem inwestycyjnym. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, iż odtąd środki finansowe mają być dystrybuowane w jeszcze większym stopniu niż do tej pory, zgodnie z zeroemisyjnym kluczem. Rozumiecie Państwo? To wiecie teraz, dlaczego to taki jest nacisk na zeroemisyjność? Realia współczesnego świata są niestety takie, że wola szefa największej na świecie firmy inwestycyjnej znaczy więcej niż decyzje głów państw, wielu państw. I zapewne dlatego przez ostatnie lata byliśmy świadkami bezprecedensowego przyspieszania we wdrażaniu zielonej agendy. Teraz już wiecie, dlaczego Brukselka zrobiła Fit for 55. Jeśli może to stanowić jakąkolwiek pociechę, to warto odnotować jedynie, że w tegorocznym liście Larry Fink wyraźnie odszedł od agresywnego forsowania zasad ESG i zrównoważonego biznesu, skupiając się bardziej na kwestiach związanych z ryzykiem finansowym. Czyżby czekała nas wokeistowska i ekologistyczna odwilż? Koniec. Koniec tego artykułu. Ja sądzę, że nie czeka nas w Europie żadna tam odwilż, ani wokalistowska, ani ekologistyczna. Lewactwo ma wiele oblicz i nieszczęście polega na tym, że my za to płacimy. Ja, pan, pani, państwo, którzy mnie słuchacie, my za to płacimy i zapłacimy. My dopiero zaczniemy za to płacić. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele. Dziękujmy za to naszym oczywiście niezwykle drogim przyjaciołom żydowskim i ich kamratom z Polski, lewackim, ale nie tylko. No bo przecież pan Duda czy pan Morawiecki nie są lewakami. No ale co to ma za znaczenie? Oni wiedzą, skąd im nogi wyrastają. Tacy ludzie jak Larry Fink potrafią im to poprzez pośredników. Wystarczą pośrednicy, żeby im przypomnieć takim pajacykom polskim, skąd im nogi wyrastają. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.